Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. W świątecznym czasie porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem o znaczeniu świąt wielkanocnych. Wrócimy też do wydarzeń sprzed 2000 lat. Ale w naszym magazynie opowiemy także o bohaterskim człowieku z podziemia solidarnościowego, który wywiesił katyńskie płótno żałobne, w ten sposób dopominając się o prawdę, sam w czasach Polski Ludowej, wiele ryzykując.
Płótno, które wywołało pewien popłoch w szeregach czczeneckiej pilskiej esbecji.
Wrócimy też do środowych uroczystości 82. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Zbrodni, która do dziś pozostaje bolesną raną, a towarzyszy jej wołanie o pamięć o wszystkich więzionych w obozach Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku.
My do dzisiaj nie wiemy dokładnie, kiedy te zbrodnie się zakończyły. Nie wiemy także oczywiście dokładnie, kto zginął. To wszystko jest niestety kwestia niedostępności dokumentów znajdujących się już teraz w rosyjskich archiwach.
Kaliszanie uczczą 78. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Grupa patriotów wyjedzie do Włoch na uroczystości w ramach projektu Z Ziemi Polskiej do Włoskiej. O tym także w naszym magazynie. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaprasza Jacek Butlewski. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew.
Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how. to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah.
Słuchacie historii żywej.
Zanim o historii, trochę o dniu dzisiejszym, świątecznym. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Witam serdecznie Państwa. No to jest najważniejsza niedziela w ciągu całego roku liturgicznego, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, która podsumowuje najpierw 40-dniowy okres Wielkiego Postu, później Wielki Tydzień, w którym celebrowaliśmy najważniejsze zbawcze misteria sprzed 2000 lat, a więc mękę, śmierć Chrystusa. No i w niedzielę Zmartwychwstanie, kulminacyjny moment całego cyklu paschalnego. To dla nas ludzi wierzących w Chrystusa są najważniejsze święta. Można powiedzieć, że każda niedziela upamiętnia właśnie tę najważniejszą niedzielę Zmartwychwstania, bo każda msza święta też na nowo w Kościele uobecnia, jak wierzymy, zbawcze misteria, mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Więc są to święta nie tylko najważniejsze dla chrześcijan, ale także bardzo radosne, bo one w zupełnie nowej perspektywie pokazują naszą doczesność. My wierzymy, że dzięki zmartwychwstaniu Pana Jezusa zostaliśmy także zaproszeni do tego, żeby kiedyś z Nim zmartwychwstać, a więc nasze życie tutaj na ziemi traktujemy jako pielgrzymkę ku temu, co jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze stać się właśnie dziedzicem tych wielkich obietnic Bożych, stać się świętym w niebie, razem z Chrystusem zmartwychwstać. Tego uczy nas teologia, ale też cała dynamika roku liturgicznego, która właśnie swój kulminacyjny punkt przeżywa w momencie celebrowania niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Do rozmowy z księdzem Jarosławem Wąsowiczem wrócimy za chwil kilka, ale pozostajemy w temacie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Motyw niezwykle ważny w kulturze i sztuce znajduje oczywiście swoje odzwierciedlenie również w literaturze różnych epok i gatunków. Maria Ratajczak przyjrzała się bliżej scenom nawiązującym do świąt wielkanocnych i symboliki zmartwychwstania w wybranych dziełach.
Literacki kącik historyczny. Zaprasza Maria Ratajczak.
Świętowanie Wielkanocy wydaje się stosunkowo rzadko portretowane w literaturze, a na pewno okoliczności te nie poruszają wyobraźni twórców tak często, jak choćby obchody Bożego Narodzenia. Jeśli jednak przewertowalibyśmy kilka klasyków polskiej powieści, to na ten motyw trafimy na przykład u Prusa czy Reymonta. Chłopi to zresztą trop pewnie dość oczywisty i bez zaskoczeń. Obyczajowość wielkanocna również znalazła swoje miejsce w powieściowym kalendarzu. Tak opisał Reymont poranek w drugi dzień świąteczny, zaś nazajutrz w Świąteczny poniedziałek dzień się podniósł jeszcze jaśniejszy, bardziej jeno skąpany w rosach i modrawych omgleniach, ale i bardziej rozsłoneczniony i jakiś zgoła weselszy. Ptaki śpiewały rozgłośniej, a ciepły wiatr przeganiał po drzewach, że szmerały jakby pacierzem cichuśkim. Ludzie zrywali się raźniej wywierać drzwi, a okna na świat Boży lecieli spojrzeć. Za to w Lalce jest scena, kiedy to Wokulski spotyka Izabelę i hrabinę Karolową w kościele, gdzie te zbierały datki w ramach wielkotygodniowej kwesty. Jak czytamy, Wokulski poszedł ku nim, potrącając klęczących i omijając inne stoły, przy których pukano na niego za wzięcie, zbliżył się do tacy i kłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon imperiałów. Motyw Wielkiej Nocy oczywiście pojawia się też w poezji, choć to materiał na rozprawę osobną. Zdecydowanie częściej jednak w literaturze pięknej znajdziemy nawiązania nie do świętowania Wielkiej Nocy i związanej z nią obyczajowości, a do samego zmartwychwstania, w jego znaczeniu duchowym i religijnym. To temat na długogodzinną rozprawę, wskażmy tu jednak choćby kilka ciekawych tropów. Jednym z tych mniej oczywistych są opowieści z Narni, które wielu czyta jako religijną alegorię. Scena śmierci i powstania zmartwych Aslana jest chyba jednym z najwymowniejszych i najbardziej poruszających fragmentów pierwszej części serii, poprzedzona najpierw chwilami oczekiwania na mającą nadejść mękę, później obrazami doznawanych przez Aslana szykan i tortur ze strony zgromadzonego tłumu, które doprowadzają w końcu do poświęcenia własnego życia za życie zbłąkanego człowieka, czy może grzesznika. To pomysł interpretacyjny o tyle uzasadniony, że Louis był osobą wierzącą, który mimo momentu w życiu, kiedy odsunął się od wiary, powrócił do niej i jest pewnie jednym z najlepiej rozpoznawalnych apologetów żyjących w wieku XX. Innym twórcą, którego wiara otwiera nowe pola interpretacyjne w jego dziełach, jest sam Shakespeare. Analiza jego dzieł oraz niektóre znane fakty z jego życia jednoznacznie wskazują bowiem, że był on katolikiem. W XVI-wiecznej Anglii wiązało się to z aktami niemałej odwagi i oznaczało właściwie sprzeciwianie się koronie. Świadomość tego faktu z życia Shakespeare'a rzuca na jego utwory niezwykle ciekawe światło, zwracając szczególną uwagę na ujętą w nich symbolikę religijną, czy to związaną ze zmartwychwstaniem, czy szerzej z motywem eucharystycznej ofiary. Do symboliki zmartwychwstania odwoływali się też oczywiście inni, najważniejsi dla naszej kultury twórcy, od Goethego i Schillera po Mickiewicza i Słowackiego. Nie sposób nie wspomnieć tu też choćby o samym Dostojewskim, ale zakończmy może słowem od Sienkiewicza. W Quo Vadis ustami Piotra mówi tak: i widziałem, jak mu otworzyli bok i jak umarł. A wówczas, wracając od krzyża, wołałem w boleści, jak wy wołacie: biada, biada, Panie, Tyś Bóg, czemu żeś na to pozwolił? Czemuś umarł i czemuś utrapił nam serca, które żeśmy wierzyli, że przyjdzie królestwo Twoje. A On, Pan nasz i Bóg nasz, trzeciego dnia zmartwychwstał i był między nami, póki w wielkiej światłości nie wstąpił do królestwa swego.
A kolejny literacki kącik historyczny za tydzień w Historii Żywej.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest najważniejszym i najstarszym też świętem chrześcijan. Ono się wywodzi z żydowskiego święta Paschy, ale w momencie, kiedy uformowała się wspólnota Kościoła, to święto zaczęło się wyodrębniać. Mamy tego dowody chociażby w listach świętego Pawła, apostoła. I no, jest to pamiątka tego niezwykłego wydarzenia, kiedy 3 dni po swojej śmierci znaleziono pusty grób. Chrystus zmartwychwstał, później ukazywał się apostołom przez kolejne 40 dni, aż do niebowstąpienia. Więc z historycznego punktu widzenia samo święto jest upamiętnieniem właśnie faktu zmartwychwstania Chrystusa. I tak jak mówię, ono było obecne w Kościele od pierwszego momentu, kiedy wspólnota Kościoła zaczęła się tworzyć. Oczywiście różne były koncepcje celebracji tego święta na przełomie tych 2000 lat. Były też spory, kiedy je obchodzić. Związane to było najpierw z kalendarzem żydowskim, potem z reformą kalendarza chrześcijańskiego. No zresztą do dzisiaj obchodzimy Wielkanoc w innym terminie niż mają to prawosławni. Niekiedy się to zbiega, ale jest to bardzo rzadkie. W każdym razie sama celebracja była bardzo podobna od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego, bo w tych pierwszych wiekach chrześcijanie zbierali się w nocy z soboty na niedzielę, aby rozważać całą historię zbawienia, która swój kulminacyjny punkt ma właśnie w zmartwychwstaniu Chrystusa, bo w tym fakcie nie zostały wypełnione wszystkie Boże obietnice, które były przez całą historię zbawienia dawane ludziom, czy przez proroków na kartach Starego Testamentu, więc bardzo jest to podobne do dzisiejszej liturgii Wielkiej Nocy, którą zaczynamy w sobotę po zmierzchu i w czasie której właśnie jest bardzo rozbudowana liturgia słowa, ponieważ przypominane są wszystkie najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia, a tym punktem kulminacyjnym jest Ewangelia, która mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa.
Historia żywa.
Jesteśmy w czasie świątecznym, o czym przypomniał ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Do rozmowy z naszym stałym gościem wrócimy za moment. A teraz przypomnijmy poznańskie obchody 82. rocznicy zbrodni katyńskiej. Uroczystości z udziałem wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego, prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, kombatantów, rodzin katyńskich zorganizowano przy pomniku ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu. Przemawiał gospodarz uroczystości, marszałek Marek Woźniak.
Losy Polaków po 1 września 1939 roku zostały zdeterminowane przez wielkie moce zła nazistowskich Niemiec. A kilkanaście dni później, 17 września, dołączyło do nich Imperium Sowieckie, przypieczętowując kolejny rozbiór Polski. Rządzący na Kremlu wystosowali tego dnia kłamliwą notę, którą otrzymał polski ambasador w Moskwie. Stwierdzili w niej, że cios zadany Polsce w plecy jest uwolnieniem ludu polskiego od nieszczęsnej wojny. Jak wyglądało to uwolnienie, tysiące naszych rodaków przekonały się już wkrótce. A podpis złożony 5 marca 1940 roku przez członków Biura Politycznego Komitetu Wszechzwiązkowej Partii Bolszewików Związku Radzieckiego zdecydował o wymordowaniu blisko 22 tysięcy polskich jeńców. Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Z radzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Jak napisał Felip Konarski w swoim wierszu o zbrodni dokonanej na elicie naszego narodu, których jedyną winą była miłość do ojczyzny. Zbrodni, która do dziś pozostaje bolesną raną, a towarzyszy jej wołanie o pamięć o wszystkich więzionych w obozach Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i kazamatach NKWD i zgładzonych, bo przecież mieli zniknąć z powierzchni ziemi i ślad po nich miał zakryć las, który wyrośnie na ich wspólnych mogiłach. Tragiczną prawdę o katyńskim lesie ujawniono wbrew woli sprawców w kwietniu 1943 roku. Stał się on symbolem wszystkich miejsc kaźni na nieludzkiej ziemi. Dziś wiemy, że historia kłamstwa katyńskiego jest niemal tak samo długa jak historia tej zbrodni. O prawdę na jej temat upominały się przez dziesiątki lat rodziny wymordowanych patriotów. Robiły to konsekwentnie, odważnie, tak długo, aż zmowa milczenia została w końcu przerwana.
W tym tygodniu odwiedziłem pewne miejsce zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, w którym można oglądać ciekawą wystawę poświęconą Katyniowi.
Witold Sobucki, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu.
Jesteśmy teraz przed budynkiem,
w którym znajduje się Centrum Edukacyjne Instytutu, przystanek Historia.
Jeżyce, ulica
Dąbrowskiego 29, dziedziniec Jeżyce.
W środku zobaczymy wystawę.
Wystawa 20-40-20 jest wystawą, która upamiętnia jednocześnie dwie rocznice. Wystawa powstała w 2020 roku, także jedną dwudziestkę już mamy rozszyfrowaną w tym momencie. Wystawa dotyczy bardzo chwalebnego okresu z historii Polski, z której powinniśmy być dumni, mianowicie zwycięstwa nad bolszewikami, zwycięstwa w 1920 roku. No ale niestety 20 lat po tym wydarzeniu, w roku 1940, rozpoczęły się wiosną 1940 roku, między innymi w Katyniu, w Miednoje, w Charkowie, rozpoczęły się rozstrzeliwania, fizyczna likwidacja polskich oficerów, którzy bardzo często również
brali udział w tych wydarzeniach wtedy sprzed 20 lat, czyli właśnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Wystawa, którą tutaj możemy się zapoznać w przystanku, jest wystawą specyficzną. Po raz pierwszy tak naprawdę chyba Instytut Pamięci Narodowej oddał wszystko multimediów. Wystawa jest całkowicie multimedialna. W jej skład wchodzą 3 moduły. W pierwszym, wprowadzającym, możemy zapoznać się z takim krótkim, kilkuminutowym wprowadzeniem. Następnie widz zostaje przekierowany do głównej sali, która jest specjalnie zaaranżowana tak, by można było się przez chwilę chociaż poczuć jak w Lesie Katyńskim, gdzie można obejrzeć dłuższy, półgodzinny film fabularny. Ostatnią częścią tej wystawy są plansze multimedialne, które uruchamiają się dokładnie w ostatniej sekundzie wyświetlanego wcześniej filmu, gdzie można poznać szczegóły już historyczne dotyczące fabuły filmu. Fabuła filmu dotyczy 5 postaci, 5 autentycznych postaci, ich historii.
Kiedy Polskę zaatakowały Niemcy, połączył nas wspólny obowiązek. Ojczyzna. Razem walczyliśmy o jej niepodległość, o naszą i waszą wolność, o nasze rodziny i bliskich. Razem walczyliśmy o wszystko, co kochaliśmy. 17 września 1939 roku na Polskę uderzył od wschodu Związek Sowiecki. Do niewoli sowieckiej trafiło kilkanaście tysięcy z nas, oficerów Wojska Polskiego. Wielu obroniło Polskę przed Sowietami w 1920 roku. Wiosną 1940 roku połączyło nas coś jeszcze. Poznaj naszą historię.
Ten film jest taką próbą odwzorowania tych ostatnich chwil, kiedy już znaleźli się w transporcie do Lasu Katyńskiego.
Przyjść można tutaj w każdej chwili.
Przyjść można tutaj w godzinach od 8.30 do godziny 16.00. Wystawa jest otwarta bezpłatnie dla wszystkich. Szczególnie zapraszamy grupy szkolne. Zarówno osoby indywidualne, jak też grupy szkolne. Proszę o kontakt ze mną pod adres mailowy witold.sobocki@ipn.gov.pl, tak abyśmy mogli skoordynować to zwiedzanie wystawy. Zapoznanie się z tą wystawą trwa mniej więcej godzinę. Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej, czyli 13 kwietnia 1940 roku. No, ta data jest uznawana za taki początek rzeczywiście tych zbrodni, bo tak naprawdę my do dzisiaj nie wiemy dokładnie, kiedy te zbrodnie się zakończyły. Nie wiemy także oczywiście dokładnie, kto zginął. To wszystko jest niestety kwestia niedostępności dokumentów znajdujących się już teraz w rosyjskich archiwach.
Liczba 22 tysięcy Polaków zamordowanych jest
w miarę stała, ale nie. Są także badacze, którzy zwracają uwagę, że może być niestety tych ofiar więcej. Sowiecki totalitaryzm mógł swoją krwiożerczością jeszcze więcej ofiar pochłonąć. Także do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy wszystkiego o tym, co się wydarzyło te kilkadziesiąt, 82 lata temu. Zbrodnia katyńska przede wszystkim była złamaniem reguł wojny, ponieważ żołnierze, oficerowie, którzy zostali jeńcami wojennymi po 17 września 1939 roku, na pewno nie powinni zginąć gdzieś w lesie na terenie zachodniej Ukrainy czy Białorusi. Tutaj jakby to jest kwestia podstawowa. Zbrodnia katyńska była także w kontekście oczywiście wojny polsko-bolszewickiej pewną zemstą Sowietów, co tutaj właśnie również w tym filmie akcentujemy, ponieważ bardzo często zdarzało się, że ci sami oficerowie, którzy odnosili zwycięstwa pod Radzyminem, pod Warszawą czy też pod Lwowem z armią bolszewicką, właśnie 20 lat później znaleźli się w tym transporcie do Katynia. No i przede wszystkim to chyba najbardziej znaczący dla nas aspekt. W zbrodni katyńskiej zginęli zawodowi oficerowie, ale także zginęli oficerowie rezerwy, to znaczy nauczyciele, to znaczy prawnicy, to znaczy osoby wykształcone, to znaczy elita, której się w ciągu tych kilku tygodni, tych rozstrzeliwań po prostu ją straciliśmy.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Niezwykła historia związana z Katyniem, którą przybliża historyk IPN dr Piotr Grzelczak.
To jest sytuacja niezwykła dla historyka, bo zazwyczaj kiedy badamy w archiwach IPN archiwalia pochodzące z zasobów dawnej Służby Bezpieczeństwa czy Urzędu Bezpieczeństwa, to mamy do czynienia z papierem, z górą papieru. Czasami to są jeszcze fotografie, rzadko nagrania. A tym razem w czasie kwerendy wyciągnąłem na biurko w czytelni płótno. Katyńskie płótno, żałobne płótno. Płótno, które zostało rozpięte przez konspiratorów, solidarnościowych konspiratorów w lipcu 1988 roku w miejscowości Siedlisko nieopodal Trzcianki. I płótno, które wywołało, nie będę tutaj może oryginalny, ale pewien popłoch w szeregach trzcianeckiej pilskiej esbecji. Dalej była sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim Krzyż. Szło oczywiście o to, że ci konspiratorzy upamiętnili katyńską zbrodnię, sowieckie ludobójstwo, a jak wiemy, ta kwestia była w PRL obożona anatemą. Pamięć o Katyniu była zabroniona, zwłaszcza jeśli wskazywało się na tych sprawców, którzy mieli na sobie mundury sowieckie, NKWD. Zatem była sprawa operacyjnego sprawdzenia i została niewyjaśniona przed 1989 rok i sprawa trafiła do archiwum. No a dzisiaj znalazła się na biurku uczonego i to, czego nie dokonała esbecja w roku 1989, nie wykryła sprawców. Udało się nam w czasie historycznego śledztwa doprowadzić do końca. Wiemy, kim byli konspiratorzy z siedliska nieopodal Ścianki. Konspiratorem i głównym, użyję takiego kolejowego terminu, zawiadowcą tego upamiętnienia, pomysłodawcą i wykonawcą był pan Stanisław Przybył z miejscowości Rychlik. To jest też miejscowość obok Trzcianki. Taki solidarnościowy pistolet w latach 80. Jeden z liderów Solidarności w Trzciance, skazany na 4 lata więzienia w stanie wojennym za 2 inne akcje. SBC podejrzewali go o tą historię krzyża katyńskiego w siedlisku. Niestety niczego mu niestety dla niego, nie udowodnili i pozostał właściwie tą wiedzą tylko on. Udało nam się z nim skontaktować, potwierdzić faktycznie pan Stanisław Przybył, bohater biogramu w Encyklopedii Solidarności, bohater też opozycji oznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, jest tym, który w 1988 roku na cmentarzu w siedlisku nieopodal Trzcianki upomniał się o katyńską pamięć. Ta sytuacja jest specyficzna, bo z jednej strony rzeczywiście mamy ten artefakt, oryginalne katyńskie płótno, a z drugiej strony mamy do czynienia jednak z małą miejscowością. Opozycja to zazwyczaj duże miasta, natomiast tutaj w dobrym tego słowa znaczeniu to jest prowincja i cywilna odwaga tych ludzi, bo panu Stanisławowi Przybyłowi pomagało jeszcze dwóch innych konspiratorów, których też już dzisiaj znamy.
Co dalej z tym odkryciem?
Chcieliśmy szukać tych naszych konspiratorów. Moje śledztwo historyczne sprawiło, że w ciągu ostatniego tygodnia ta sprawa się zmieniła i wiemy, kim oni byli. Chcielibyśmy doprowadzić mimo wszystko do przyjazdu pana Stanisława, do poznania i spotkania, nagrania relacji, no i przekazania mu też dokumentów, które na jego temat zebrała Służba Bezpieczeństwa.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Poprzez zbrodnię katyńską rozumiemy mord popełniony przez NKWD wiosną 1940 roku na ponad 20 tysiącach obywateli polskich. Mord, który został dokonany na mocy decyzji najważniejszych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Decyzja o fizycznej eksterminacji Polaków zapadła w marcu 1940 roku, dokładnie 5 marca. Charakteryzowała się tym ta zbrodnia, że egzekucje ofiar, których uznano za wrogów władzy sowieckiej, NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej. Zbrodnia katyńska rzeczywiście do naszych czasów jest takim ciągle jeszcze do końca nieodkrytym fragmentem naszej historii. Wiemy, kto tej zbrodni dokonał, możemy mniej więcej oszacować liczbę ofiar, natomiast całych kulisów tej okrutnej zbrodni jeszcze nie znamy, z prostych powodów, ponieważ część dokumentów jest wciąż tajona przez władze Rosji. Dopiero w 2005 roku zakończyły śledztwo katyńskie, oczywiście uznając, że nie nosi ta zbrodnia znamion ludobójstwa, więc jest to ciągle karta otwarta. Zresztą to wybrzmiało 10 kwietnia w przemówieniu pana prezydenta Dudy, który bardzo stanowczo powiedział, że Polska będzie dopominała się przed trybunałami światowymi uznania właśnie Katynia za zbrojne ludobójstwa i tego, żeby do końca ta zbrodnia została wyjaśniona. No ona jest bardzo ważnym momentem w historii Polski w XX wieku z kilku powodów, ponieważ Sowieci wpisali się tą zbrodnią w ten cały plan, który realizowali również Niemcy, likwidacji polskich elit, bo przecież w Katyniu zostali w większości rozstrzelani oficerowie Wojska Polskiego, Polskiej Policji, Korpusu Ochrony Pogranicza, więc elita wojskowa przypomina, w naszych audycjach wielokrotnie żeśmy wspominali akcję Inteligencją, akcją, którą jesienią 1939 roku zaczęły realizować nazistowskie Niemcy na terenie okupowanej Polski, a więc to była ta wspólna linia eksterminacji polskich warstw inteligencji, ale Katyń jest też ważny z tego powodu, że na kłamstwie katyńskim była zbudowana cała propaganda PRL-u, a więc państwa uzależnionego od Sowietów przez 50 lat. Konsekwentnie także w naszych szkołach uczono, że tej zbrodni dokonali Niemcy i dopiero w 1990 roku oficjalnie Sowieci przyznali się do tego, że Katyń to zbrodnia stalinowska, ale tak jak mówiłem, po dzień dzisiejszy nie znamy wielu jeszcze dokumentów, które wciąż przez Rosjan są tajone. Oczywiście ta sprawa najnowsza już z naszej historii, sprawa smoleńska, bo przecież pamiętamy, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i cała nasza elita polityczna właśnie 10 kwietnia 2010 roku udała się do Katynia, żeby tam oddać hołd pomordowanym polskim żołnierzom. No i mamy nową tragedię związaną z tą datą, z tym miejscem. Niezwykle dla nas Polaków tragiczne wydarzenia i te z 1940 i te z 2010 roku. No i wokół Katynia, tak jak wspomniał pan redaktor, rzeczywiście wiele się dzieje. To jest ciekawa sprawa, bo tutaj też troszeczkę zafunkcjonował model, o którym wielokrotnie w naszych audycjach mówiłem. Wszystko zaczęło się od ludzi odważnych, od społeczników, od rodzin katyńskich, którzy w trudnych czasach komunistycznych, pomimo tego, że nie można było o tym mówić, bardzo konsekwentnie dopominali się o pamięć. Powstawały w kościołach tablice dedykowane oficerom poległym w Katyniu. Ta pamięć przetrwała po dzień dzisiejszy, ale dzisiaj już rzeczywiście od momentu przemian ustrojowych po 1989 roku mamy w tym przypadku do czynienia z bardzo mocnym zaangażowaniem państwa polskiego, nie tylko w upamiętnianie, ale także w próby wyjaśniania tej zbrodni. Dzieje się naprawdę bardzo dużo. Wciąż ukazują się nowe książki wydawane zwłaszcza przez Instytuty Pamięci Narodowej dotyczące nie tylko zbrodni, ale też upamiętniania, bo ci, którzy po 1945 roku z taką determinacją walczyli o prawdę, też byli bohaterami, też spotykały ich represje, prześladowania. Można powiedzieć, że ostatnią ofiarą tych represji jest ksiądz Stefan Niedzielak, wielki organizator uroczystości katyńskich w Warszawie, strażnik pamięci o polskich oficerach, zamordowany w nieznanych do dzisiaj okolicznościach, jak pamiętamy, już w 1989 roku, kiedy zamordowano wówczas trzech kapłanów związanych z opozycją, Solidarnością, ze wspieraniem tych, którzy walczyli o prawdę. Więc ksiądz Stefan Niedzielak jest taką symboliczną, ostatnią ofiarą tego kłamstwa katyńskiego i zbrodni katyńskiej też. Instytut Pamięci Narodowej po 1989 roku rzeczywiście przeprowadził bardzo wiele cennych badań naukowych. Ukazały się w języku polskim także książki, które wcześniej ukazywały się na zachodzie Europy, dotyczyły sprawy katyńskiej i wciąż te sympozja są organizowane i bardzo dobrze, bo tak jak mówiłem, to jest jedno z najbardziej tragicznych i najważniejszych z wielu punktów widzenia wydarzeń w polskiej historii XX wieku. Zresztą Katyń, o tym też warto powiedzieć, ta prawda o Katyniu funkcjonowała przez niemal 50 lat poza granicami Polski, tam wszędzie, gdzie pojawiały się ośrodki polonijne, chyba ten najsłynniejszy pomnik katyński polskiego oficera z wbitym karabinem w plecy w New Jersey, ale też pomnik katyński mamy i w Londynie, no i w wielu, wielu innych miejscach świata, wszędzie tam, gdzie Polacy żyli po II wojnie światowej, gdzie tworzyli bardzo prężne środowiska patriotyczne i gdzie chcieli też światu powiedzieć i przypomnieć o tej zbrodni.
Słuchacie Historii Żywej.
Za chwilę wrócimy do rozmowy z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem.
Na ba da 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 na na da na. Kiedy przypłynie perłowa łódź, jak o tym śpiewa serce. Ja cię zawołam na cały, cały głos. Nie, nie opuszczaj mnie już więcej. A osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Ha, ha, ha. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Kiedy przypłynie perłowa łódź, jak o tym śpiewa serce. Ty mnie zawołasz na cały, cały głos. Nie, nie opuszczaj mnie już więcej. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomyk. Jesteś przy mnie, czuję spokój. Czuję radość i wytchnienie. Przeszłe dni jedna łza, przez nią widzę uśmiechniętą twarz. Tylko twoją uśmiechniętą twarz. Wiem, to wiem, że tą łodzią my płyniemy razem. Mówisz mi, że tą łodzią my płyniemy zawsze. Że tą łodzią my płyniemy zawsze. Cały świat osłaniany w naszych dłoniach płomy. Na to.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Rocznica zwycięskiej bitwy o Monte Cassino w maju, ale opowiemy o niej już dzisiaj. Kaliszanie uczczą 78. rocznicę bitwy. Grupa patriotów wyjedzie do Włoch na uroczystości w ramach projektu Z ziemi polskiej do włoskiej. Bitwa o Monte Cassino uznawana jest za jedną z najbardziej zaciętych w czasie II wojny światowej. Na słynnym włoskim wzgórzu wojska alianckie stoczyły walki z Niemcami, a istotną rolę odegrali polscy żołnierze II Korpusu Polskiego, dowodzonego przez generała Andersa.
Włodzimierz Staszak, organizator projektu Z ziemi polskiej do włoskiej. Staramy się odkryć historię tego miejsca. To jednak jedno z takich, moim zdaniem, najważniejszych miejsc polskiej historii, polskiego oręża.
Iwona Duciuk. Pierwsze, co sobie skojarzyłam z Monte Cassino, to czerwone maki. I uczono nas tej pieśni w podstawówce, w szkole. Natomiast to, jak obrazowo ta pieśń słuchana i śpiewana tam na miejscu jest tak ogromnym przeżyciem, taki ucisk i w sercu, i gdzieś tam w głowie, że tego się nie da ani opisać słowami, bo emocje są różne, ale są na pewno łzy w oczach. To się nie da ukryć i z perspektywy takiego już czasu i tego, że tam właśnie byłam, praktycznie każda pieśń śpiewana Czerwone Maki na Monte Cassino to jest to miejsce, które się przypomina 18 maja. To jestem ja stojąca właśnie tam na miejscu.
To już będzie piąty mój wyjazd na Monte Cassino do Włoch. Dwa pierwsze wyjazdy to był 2016-2017 rok z piątym liceum ogólnokształcącym, ze Strzelcami z piątego liceum ogólnokształcącego. Takim moim marzeniem było zorganizowanie ogólnopolskiej takiej grupy, która by chciała tam jechać, która byłaby na uroczystościach, bo te wyjazdy, które były, to takie czuliśmy taki niedosyt, bo to były typowo wycieczkowe, gdzie jedynym punktem był cmentarz wojenny na Monte Cassino i czegoś nam brakowało. Czuliśmy taki niedosyt, dlatego powstał projekt Z ziemi polskiej do włoskiej, żeby jednak tym głównym celem było Monte Cassino, gdzie zwiedzamy pole bitwy, gdzie jesteśmy na cmentarzu w trakcie uroczystości państwowych.
Janusz Sibiński, Polski Czerwony Krzyż. Jak pojedziemy do Zakopanego i staniemy przed cmentarzem na Pęksowym Brzysku, jest taka tablica z napisem Ojczyzna to ziemia i groby, narody tracąc pamięć, tracą życie. I ten cytat jest takim cytatem szczególnym, bo on pokazuje nam, gdy w niego wejdziemy głębiej, czym jest nasza tradycja, czym jest nasza historia, czym są te miejsca, gdzie spoczywają Polacy, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Jakie to ma znaczenie, to widzimy dzisiaj. Jak ważna była ta ofiara po to, żebyśmy mogli żyć w niepodległym państwie. Mając harcerski życiorys i będąc wychowywanym właśnie w takim kulcie też do poprzedników i równocześnie stając właśnie na Monte Cassino przy cmentarzu, stając w tych miejscach, na pewno olbrzymie emocje i taka świadomość bycia tu i teraz, w miejscu, o którym tak wiele się czytało, tak wiele się słuchało, no jest niesamowitym przeżyciem. To są takie emocje, które no, pozostają.
Czujesz dumę z tego, że jesteś Polką?
Jak najbardziej i samo to miejsce to jest taka cząstka Polski właśnie tam. To jest chyba nasza też powinność względem żołnierzy tam walczących, ich rodzin i tych, którzy mają tam swoich bliskich, abyśmy my o to dbali. Dbali o ich pamięć, o to, aby ich nazwiska były powtarzane i miały właśnie te swoje miejsce. Nie tylko w historii ogólnej, czy w historii Polski, ale także w historii zwykłych ludzi. Miałam okazję i przyjemność poznać wnuków i dzieci właśnie walczących tam żołnierzy. To jest coś niesamowitego.
Jadą z nami ludzie z całej Polski, praktycznie i z Mazur, i z południowej Polski. Potomkowie żołnierzy, którzy tam walczyli. W tym roku będzie również z nami wnuk żołnierza, który poległ na Monte Cassino i który spoczywa na cmentarzu wojennym w Monte Cassino. Pierwsze emocje, jakie obserwowałem i u siebie, i u wielu osób, zaczynają się, kiedy się zbliżamy do Monte Cassino. To nie jest już na cmentarzu, czy na samym wzgórzu. U wielu osób, szczególnie tych, które pierwszy raz są, naprawdę widzę łzy w oczach. Zresztą nie ukrywam, że ja praktycznie za każdym razem, kiedy tylko się zbliżamy, już kiedy widzę klasztor, nie wiem, z czym to jest związane, ale jest mi to bardzo bliskie miejsce. Już od dziecka, praktycznie kiedy słyszałem Czerwone Maki na Monte Cassino, miałem takie ciarki na plecach. Nie wiem, to miejsce takie wyjątkowe. Pamiętam, że sięgałem, kiedy tylko mogłem, gdzie tylko trafiłem, jakieś wzmianki o Monte Cassino. Cokolwiek mi się udało dostać, to wchłaniałem to bardzo szybko. Jest to takie miejsce, powiedzmy, odrodzenia tego ducha polskiego. Sama Dolina Śmierci, tam gdzie leżą nasi chłopcy, no dopiero jak człowiek to widzi, my jeszcze nie widzimy tego tak, jak to było kiedyś, bo w tej chwili jest to zarośnięte. Kiedyś tam nie było nic, bo atakami artyleryjskimi było zniszczona cała roślinność, tam było gołe kamienie. Dopiero zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, co ci chłopacy zrobili. To oni naprawdę dokonali niemożliwego.
No my mówimy o grobach tam, a przecież wiele z tych osób, które walczyły, przeżyło i pisało później naszą współczesną historię, ale nawet w kategoriach mówienia o cmentarzu na Monte Cassino, gdy wyjeżdżałem, było wiadomo, że jadę, to moja rodzina się odezwała, żebym odszukał grób wujka i faktycznie tam na cmentarzu szukałem konkretnego nagrobka z konkretnym nazwiskiem, stając przy mogile osoby z rodziny, z dalszej rodziny, ale jednak ten wątek gdzieś tam także się pojawiał.
Historia żywa.
Między innymi do Monte Cassino będziemy wracać w kolejnych tygodniach, ale nie tylko, prawda? Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
No tematów jest bardzo wiele. Można powiedzieć, że życie przynosi nam pomysły na to, o czym Państwu opowiadać, chociażby w związku z tą wielką tragedią, która wciąż się dzieje na Ukrainie. Ale też myślę, że w najbliższym czasie troszkę uwagi poświęcimy polskim duchownym męczennikom II wojny światowej, bo 29 kwietnia przypadnie kolejna rocznica wyzwolenia KLD. Dachau, obozu koncentracyjnego, pierwszego założonego przez III Rzeszę, nieopodal Monachium, obozu, który był obozem szkoleniowym dla wszystkich innych tego typu placówek, obozów zagłady, które już później Niemcy zakładali nie tylko na swoich terytoriach, ale także na terytoriach podbitych państw. No i Dachau jest takim symbolem męczeństwa polskiego duchowieństwa. Zresztą od kilku lat obchodzimy Dzień Pamięci Duchownych Męczenników. Właśnie jest to związane z 29 kwietnia, a w Wielkopolsce musimy o tym wspominać koniecznie, ponieważ po zakończeniu wojny właśnie 29 kwietnia byli obozowicze, księża, dachałowczycy i więźniowie innych obozów. Udawali się na tradycyjną pielgrzymkę do świętego Józefa w Kaliszu, do tego sanktuarium, ponieważ byli przekonani, że właśnie nowenna odprawiona przed oswobodzeniem obozu spowodowała, że w cudowny sposób ocaleli. Dlaczego? Myślę, że powiemy w audycjach, dlaczego uważali, że w cudowny sposób. W każdym razie Wielkopolska, nasz region jest bardzo mocno z tym świętem, z tą tradycją związana.
No cóż, wszystkiego dobrego na święta.
Tak, dziękuję ślicznie i również Państwu życzę spokojnych, radosnych świąt. Niech Pan Jezus zmartwychwstanie w naszych sercach i da nam nadzieję na to, że będzie lepiej, że już nie będziemy przeżywali takich smutnych chwil jak w ostatnich latach. Miejmy nadzieję, niech Pan Bóg nam błogosławi i czyni dobro na tym świecie.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się Jacek Butlewski.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.